Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Radosny śpiew Alleluja i bicie dzwonów obwieściły świat o zmartwychwstanie Chrystusa. W sobotę po zmroku w kościołach sprawowane były liturgie Wigilii Paschalnej, podczas których kapłani poświęcili ogień, paschał i wodę chrzcielną. Ojciec Święty Franciszek przewodniczył uroczystości w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. W homilii wskazał, że Jezus jest naszą paschą, tym, który sprawia, że przechodzimy z ciemności do światła, który związał się z nami na zawsze i wybawia nas z otchłani grzechu i śmierci, wciągając w świetlicę listy poryw przebaczenia i życia wiecznego.
Podnieśmy nasze oczy ku Niemu. Przyjmijmy Jezusa, Boga życia, do naszego życia. Ponówmy dzisiaj nasze tak dla Niego, a żaden głaz nie będzie mógł stłumić naszych serc. Żaden grób nie będzie mógł zamknąć radości życia. Żadna porażka nie będzie mogła nas skazać na rozpacz. Bracia i siostry, podnieśmy nasze oczy ku Niemu i prośmy Go, aby moc Jego zmartwychwstania odrzuciła głazy, które uciskają nasze dusze. Podnieśmy nasze oczy ku Niemu, zmartwychwstałemu, i podążajmy w pewności, że w najciemniejszych głębinach naszych oczekiwań i naszej śmierci jest już obecne życie wieczne.
Podczas liturgii Wigilii Paschalnej papież ochrzcił 8 dorosłych osób, 4 z Włoch, 2 z Korei Południowej oraz po jednej z Albanii i Japonii. W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego ojciec święty Franciszek będzie sprawował mszę świętą, wygłosi wielkanocne orędzie i udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli miastu i światu. Transmisję z Watykanu przeprowadzą Radio Maryja i Telewizja Trwam. Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego przedstawiciele Kościoła skierowali do Polaków życzenia. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda, powiedział, że Chrystus zmartwychwstał, przynosząc nam nową nadzieję. Nadzieja ta to Chrystus, który żyje, a my, idąc za Nim, osiągniemy zbawienie i będziemy żyć na wieki, podkreślił ksiądz arcybiskup.
Niech ta chrześcijańska nadzieja ożywia każdego dnia zarówno wspólnotę Kościoła w Polsce, jak i naszą wspólnotę narodową w kraju i na emigracji. Pomimo złożonej sytuacji i wyzwań, przed którymi stoi Kościół nad Wisłą. Wraz ze wszystkimi ludźmi dobrej woli i polskimi biskupami chcę te wyzwania podjąć. Pozwólmy się zatem poprowadzić zmartwychwstałemu Panu Jego drogami i bądźmy otwarci na Jego działanie pośród nas. Wszystkim rodakom życzę spokojnych i pełnych paschalnej radości świąt wielkanocnych.
Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz biskup Artur Miziński, życzył, by prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa opromieniała środowiska kościelne, społeczne, narodowe, napełniając je zgodą, otwartością na bliźnich i szacunkiem wobec tych, którzy mają odmienne zdanie.
Niech zmartwychwstały Pan obdarza nas siłą do tego, by przezwyciężać podziały i nieporozumienia. Niech otwiera nas na siebie we wzajemnym szacunku i pomaga nam dostrzegać to, co nas łączy. Spoglądajmy w przyszłość z ufną wiarą, zakorzenioną w słowach Chrystusa, skierowanych do zalęknionych uczniów. Pokój wam.
Specjalne życzenia do Polonii i Polaków za granicą skierował także ksiądz biskup Piotr Turzyński. Delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa emigracji polskiej zauważył, że krzyż Chrystusa i jego męka pokazują nam prawdziwy i niekwestionowalny wymiar miłości. W nim, jak podkreślił, słowo kochać znaczy wziąć odpowiedzialność za tego, kogo się kocha. Ksiądz biskup Piotr Turzyński zwrócił się także z apelem o pielęgnowanie wartości chrześcijańskich. Drodzy rodacy, niech wam nie będzie obojętne wychowanie i los następnego pokolenia. Niech wam nie będzie obojętna polska tożsamość i chrześcijańskie wartości w życiu społecznym i w naszej cywilizacji, napisał delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa emigracji polskiej. Trzeba stanąć w obronie życia nienarodzonych, w obronie świętości małżeństwa i w obronie Ewangelii, dodał. Pełen tekst życzeń jest dostępny na stronie internetowej Episkopatu Polski. Święcenia pokarmów na wielkanocny stół to nieodłączny element obchodów Wielkiej Soboty, ostatniego dnia Tryduum Paschalnego. Wierni przychodzą do kościołów z wiklinowym koszykiem, w którym znajdują się m.in. baranek z cukru, z ciasta albo masła, pomalowane jajka, mięso, chleb, chrzan i sól. Tak zwana święconka jest dla katolików symbolem nowego życia wraz ze zmartwychwstałym Chrystusem, mówi liturgista ksiądz Mateusz Kielarski.
Chrystus przynosi ogromną nowość zmartwychwstając. To też się wpisuje w kontekst całego każdego roku, jeżeli chodzi o wiosnę, kiedy idziemy ze święconką w Wielką Sobotę, aby poświęcić tę pokarmę, to my mijamy przyrodę, która się budzi, która jakby sygnalizuje. My również zmartwychwstajemy z Nim. On jest tym, który nas dynamizuje do tego. Co jest ważne, żeby odkrywać w tych symbolach, tych świąt, też tą dynamikę.
Symbolami nowego życia są jajko, woda, sól i mięso, wskazuje kapłan.
To mięso to jest baranek paschalny tak naprawdę, który został składany przez Izraelitów, a tym barankiem jest sam Chrystus, który został złożony na krzyżu. W jednej z tych pieśni wielkopostnej słyszymy, że to właśnie Chrystus jako baranek upieczony na drzewie krzyża w słońcu Jerozolimy jest tą ofiarą, która zostaje nam dana.
Tradycja święcenia pokarmów jest znana w naszym kraju od XIV wieku. Obecnie Polacy kultywują ją zarówno w kraju, jak i za granicą. Z Madrytu mówi redemptorysta ojciec Marek Raczkiewicz i jego rozmówcy.
Dla hiszpańskiej Polonii Wielka Sobota to dzień popularnej święconki. Polacy tłumnie wypełniają kościoły, przynosząc pięknie przybrane koszyczki.
Moje imię Anna. Oprócz triduum paschalnego, które możemy przeżywać tutaj w Hiszpanii, w naszych polskich wspólnotach, też możemy święcić pokarmy. Nie wyobrażam sobie, żeby nam zabrakło tego właśnie symbolicznego koszyczka ze święconką. Jest to dla nas bardzo ważne, bo w tym rośliśmy. Nasi rodzice o to dbali, nasi dziadkowie o to dbali. Możemy to przekazywać następnym pokoleniom i cieszymy się, że możemy zachować te nasze piękne polskie tradycje.
Na imię mam Zygmunt. Tradycja święcenia pokarmów, a dla mnie trzy istotne znaczenia. Pierwsze to jest tradycja wyniesiona z Polski. Drugie to jest przekazać wnuczkom tradycję ojców i zainteresować ich tradycją polską. Trzecie to jest ta część najważniejsza, religijna, żeby uczcić zmartwychwstałego baranka.
Poświęcone pokarmy będziemy spożywać w niedzielę podczas śniadania wielkanocnego. Caritas Polska w diecezach organizuje też wspólne świąteczne posiłki oraz paczki żywnościowe dla osób ubogich, bezdomnych i samotnych. Przykładem jest m.in. Sopot. W sobotę do śniadania wielkanocnego zasiadło tam ponad 400 osób bezdomnych i potrzebujących. W wydarzeniu wziął udział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita gdański, ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojta.
Gromadzimy się właśnie w tej hali sopockiej tutaj, by wspólnie z potrzebującymi spożyć śniadanie wielkanocne po to, żeby mogli przeżyć też radość zmartwychwstania Pana, doświadczyć troszkę takiego pokoju, braterstwa, przyjaźni wzajemnej, ale przede wszystkim, żeby to największe święto, jakie dla nas katolików przeżywamy, by ono też stało się udziałem wszystkich.
Największe tego typu śniadanie wielkanocne dla potrzebujących odbędzie się w niedzielę w Poznaniu przy jadłodajni przy ulicy Łąkowej. Weźmie w nim udział około 1200 osób. Okres wielkanocny w sposób szczególny przeżywany jest w Ziemi Świętej. To tam Chrystus umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Obecnie region ten targany jest konfliktem i wielu chrześcijan myśli o wyjeździe. Przez wojnę w Strefie Gazy ucierpiała turystyka, która pozwala chrześcijanom pozyskać środki na życie. Z ojczyzny Jezusa płyną apele o to, by nie obawiać się przyjazdu, ponieważ w Betlejem i Jerozolimie jest bezpiecznie. Ojciec Jerzy Kraj, który od lat posługuje w Ziemi Świętej, wskazuje, że okres wielkanocny to czas, który niesie chrześcijanom zamieszkującym ten region otuchę.
Sytuacja, jak wszyscy wiemy z mediów, jest bardzo trudna. Przede wszystkim wojna tocząca się dotyka wspólnot, które nie są bezpośrednio zaangażowane w konflikt wojenny, w konflikt armii, ale żyją w tej społeczności, która jest dotknięta tym brakiem nadziei, brakiem takiego perspektywy zakończenia szybkiego i powrotu przede wszystkim pielgrzymów do Ziemi Świętej. To jest jeden z elementów, które przeżywamy w czasie Wielkiego Tygodnia i te święta, które są dla nas takim znakiem nadziei, wlewają przynajmniej w serca chrześcijan przede wszystkim otwartość na przyjęcie pokoju, który Jezus zmartwychwstały każdemu z nas niesie.
W minionym tygodniu ojciec święty Franciszek zapewnił katolików cierpiących w Ziemi Świętej z powodu wojny o bliskości i solidarności całego Kościoła. Pomimo prezydenckiego weta wobec ustawy dotyczącej tabletki dzień po, rząd zamierza przeforsować rozwiązanie umożliwiające 15-latkom jej kupno bez recepty. Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, tu cytat, prezydent nie skorzystał z okazji, żeby stanąć po stronie kobiet. Wdrażamy plan B. Minister zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała wcześniej, że w przypadku prezydenckiego weta pigułka dzień po będzie dostępna bez recepty od 1 maja w ramach recepty farmaceutycznej. Resort ma wprowadzić zmiany rozporządzeniem. Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, prezes Fundacji Grupa Proelio, oceniła, że decyzja prezydenta była słuszna. Wskazała, że należy się zjednoczyć w sprzeciwie wobec takich przepisów.
Pan prezydent zachował się jak trzeba. Zawetował nieetyczną ustawę, która uderzała w życie człowieka, która uderzała w prawa rodziców i była groźna dla zdrowia, zwłaszcza młodych kobiet. Wiemy, że ta walka będzie trwała i lewica aborcyjna będzie próbowała dalej wprowadzać nieetyczne rozwiązania. Część takich rozwiązań już jest w Sejmie. Dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy jednoczyli się i pokazywali, że nie zgadzamy się na takie rozwiązania. Pan prezydent docenił to, że 30 tysięcy osób podpisało się pod petycją, którą wystosowaliśmy na stronie grupy Proelio. To były podpisy osób, które nie zgadzały się na dostępność pigułki dzień po bez recepty już dla 15-letnich dziewczynek. Wiemy, że presja społeczna ma sens.
W piątek Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej poinformowała, że prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę dotyczącą tabletki dzień po. Podstawowym uzasadnieniem decyzji prezydenta jest wola poszanowania konstytucyjnych praw i standardu ochrony zdrowia dzieci. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało poradniki reagowania na zagrożenia. To praktyczne wskazówki zachowania w przypadku zagrożeń takich jak chemiczne, biologiczne, radiacyjne, nuklearne i związane z eksplozją. Dowiemy się m.in. jak przygotować plecak ewakuacyjny z najpotrzebniejszymi rzeczami i jakie miejsce w pobliżu będzie najbezpieczniejsze. Strona ma charakter edukacyjny. Będzie tam można znaleźć informacje, filmy, proste gry dla dzieci oraz scenariusze lekcji. Rzecznik prasowy RCB Piotr Błaszczyk mówi, że materiały są dostosowane do wieku uczniów.
Specjalna zakładka z grami dla dzieci. Tutaj chcemy zaangażować te dzieci w takiej formie, która wydaje nam się najbardziej atrakcyjna na tym etapie kształcenia. To znaczy dzieci zdobywają wiedzę, jak zachować się w sytuacji zagrożenia przez proste gry przeglądarkowe. I oczywiście zachęcamy też nauczycieli, aby te gry podczas swoich zajęć wykorzystywali. Dla nauczycieli też mamy oddzielną zakładkę, oddzielny plik tak naprawdę, który jest scenariuszami lekcji w klasach 4-8.
Na stronie jest też Księga Komunikacji Kryzysowej. To zbiór przydatnych informacji dla rzeczników instytucji. Poradniki dostępne są pod adresem alert.rcb.gov.pl. To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.